Odcinek 19. Do granicznej stacji pomiędzy Iranem a Irakiem przybyłem wieczorem dnia następnego. Według marszruty, którą mi opracowało biuro podróży, miałem tam spędzić noc w zamówionym perskim hotelu. Nocy tej jednak nie przespałem. Z chwilą zgaszenia światła dziesiątki pluskiew wychodziły zza tapet, aby odżywiać się moją krwią. Do rana przesiedziałem na walizce pośrodku pokoju, pilnując, aby któraś pluskwa nie spadła na mnie z sufitu. Poranek o zachodzie księżyca zwiastował muezin śpiewający swe modlitwy z minaretu. Padał deszcz. Następne i zarazem ostatnie spotkanie z generałem odbyło się 1,5 roku później w Bejrucie. Odbyłem z generałem rozmowy bez udziału osób trzecich, a w wolnych godzinach pomagałem jego córce, a mojej dobrej koleżance Zofii Leśniowskiej w zwiedzaniu osobliwości Bejrutu. Wspólnie kupiliśmy nawet podarunek dla generała z okazji jego imienin 27 czerwca. Były to jego ostatnie imieniny. W kilka dni później, wraz z córką i towarzyszącymi mu osobami, zginął w katastrofie. Po powrocie do Stambułu 2 stycznia 1942 roku zastałem depeszę z Londynu informującą o aktualnej sytuacji w sprawach polskich na terenie ZSRR i na świecie. Mówiła ona, że armia polska w Rosji po otrzymaniu brytyjskiego ekwipunku intensywnie przygotowuje się do akcji. Hitler wierzy, że na wiosnę wypchnie Rosję za Ural. Fakt niewypowiedzenia przez Polskę wojny Rumunii i Węgrom oceniany jest w kołach dyplomatycznych tych krajów oraz w Turcji jak najlepiej, przy czym podkreśla się, że wiara w odbudowanie Polski jest tam powszechna. Przewiduje się, że w końcowym etapie wojny odegra poważną rolę łącznika między Bałkanami i światem anglosaskim a Rosją. Rząd polski wypowiedział wojnę Japonii, zgodnie ze swym stanowiskiem przeciwstawiania się wszelkiej agresji i podkreślania solidarności z demokracjami. Z Kujbyszewa nadeszła depesza z niełatwym do wykonania na terenie Turcji zleceniem. Proszę pierwszą okazją przysłać egzemplarz elementarza polskiego dla przedruku, niezmiernie pilne, GOT. Elementarz wyszukaliśmy w polskiej wsi Adampol, po turecku nazywanej Polonesku, położonej na azjatyckim brzegu Bosforu, gdzie polskie dzieci uczył tamtejszy proboszcz, ksiądz Antoni Wojdas. Wobec zakazu władz, aby mieszkał na stałe we wsi, dojeżdżał tam ze Stambułu. Płynął łodzią przez Bosfor, a dalej jechał konno, aby odprawić mszę i odbyć lekcje. Adampol cieszył się wśród Turków pewną popularnością dzięki znakomitym produktom nabiałowym. Mięso i sery z Polonesku reklamowane były w sklepach w Stambule specjalnymi wywieszkami w oknach wystawowych. Kazik Cianciara, wybitnie inteligentny chłopak z Adampola, zatrudniony był w mojej placówce. Zdobyty elementarz wysłaliśmy przez kuriera. Styczeń był okresem szczególnego nasilenia pracy i podejmowanych akcji. Rozwijała się sprawa Kowala, montowana była organizacja placówki w Sofii, z Bukaresztu przychodziły dziesiątki depesz i trzeba było wydawać mnóstwo dyspozycji. Na granicę turecko-perską oraz turecko-rosyjską wysyłałem specjalnych agentów. Ostatecznie wyznaczyłem na mapie 2 punkty graniczne, które naszym zdaniem nadawały się stosunkowo najlepiej na przejście, choć oba były trudne i położone w górach. W Iranie było to miasteczko Kotur, leżące kilkadziesiąt kilometrów od Tebrizu, a nad granicą rosyjską miejscowość Arular. Czy służby angielskie skorzystały z naszych informacji, a jeśli tak, to w jaki sposób, nigdy się nie dowiedziałem. Zbliżał się termin wysłania kurierki Anny do kraju.